Między небом а землёй.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Ostatnie bardzo ciepłe dni powodują, że coraz częściej myślę o lecie. No a skoro lato, to oczywiście także skojarzenie z pieszą pielgrzymką na Jasną Górę. Tymczasem rozpoczęły się już zapisy na tegoroczną edycję, a będzie ona nieco inna od poprzednich lat. Szczegóły zdradzimy jeszcze w tej godzinie. W programie także relacja z tegorocznego spotkania młodych na Letnicy i kaliskiej konferencji poświęconej ochronie życia. W obu tych miejscach byli oczywiście nasi reporterzy. To już ćwierć wieku minęło od momentu, gdy Jan Paweł II przeleciał nad polami letnickimi i pobłogosławił garstkę młodych ludzi, którzy uczestniczyli w ówczesnym modlitewnym spotkaniu. W tym roku na apelu trzeciego tysiąclecia według organizatorów modliło się ponad 22 tysiące osób. O atmosferze tegorocznej Letnicy Rafał Muniak.
Już po raz 26 młodzi z całej Polski spotkali się na apelu trzeciego tysiąclecia.
Wszyscy ręce w górę! Wszyscy wstajemy! Kochani, tutaj pierwsze sektory, wstajemy! Wszyscy!
Po dwóch latach pandemii nareszcie udało się zorganizować to spotkanie na polach lednickich przy Bramie Rybie.
Na Letnicy jestem już po raz czwarty i prawdę powiedziawszy, to miejsce naprawdę przyciąga. Elektryzuje i młodych ludzi, i tych trochę starszych. Myślę, że osobą przede wszystkim ojca Jana, bo mimo, że go tutaj nie ma, to większość albo go pamięta, albo go poznała i rzeczywiście to, co robił, to jego dzieło i ta jego misja, no elektryzuje ludzi, nie? Tak po prostu jest.
Czy rzeczywiście warto, żeby to spotkanie się odbywało tutaj przy Bramie Rybie, a może robić tak jak dwa lata poprzednie, zdalnie?
Już nie chcemy się spotykać zdalnie. Chcemy się spotkać z ludźmi na żywo, chcemy z nimi przebywać, chcemy z nimi tańczyć, chcemy z nimi śpiewać i chcemy się przede wszystkim poznawać, bo o to tutaj chodzi.
Bo ja jestem tak naprawdę z Podlasia, z okolic Białegostoku, więc kawał drogi w sumie i co roku ten czas w kalendarzu jest zawsze zaplanowany, że początek czerwca, rezerwuję tydzień, półtorej i przyjeżdżam właśnie na spotkanie i móc się cieszyć w dniu spotkania razem ze wszystkimi.
Czujesz, że musisz tu być, tak?
Zdecydowanie. Ta ekipa, ludzie, którzy tutaj są, to czuję się, jakby się przyjeżdżało do domu za każdym razem. Jest ta atmosfera w ogóle, spotkać się ze swoją rodziną, która jest o wiele, wiele większa. To nie da się tego poczuć przed ekranem, bo przed ekranem to, że tak powiem, możemy w każdej chwili to spauzować, nie spauzować, odejść, ktoś nas zawoła, a tutaj możemy być cali w tym i cali przeżywać to.
Tegoroczny apel odbywał się pod hasłem Na krańce świata. Sens przesłania wyjaśniał duszpasterz spotkania dominikanin ojciec Tomasz Nowak.
To jest dla nas bardzo ważne hasło. Dla mnie osobiście też bardzo ważne, dlatego że ja jestem kaznodzieją wędrownym. Jak słyszę takie zdanie na krańce świata, to od razu cały płonę, więc cieszę się, że mogę to spotkanie prowadzić. Czuję się do tego jakoś szczególnie przez Pana Boga zaproszony, ale też cieszę się, że mogę przyjmować pielgrzymów właśnie po tych dwóch latach, kiedy oni nie mogli tutaj być.
Ojcze Tomaszu, nie możemy rozpocząć, bo ojca nie ma tutaj z nami na bębnach. Więc słuchajcie, ojciec Tomasz gra na bębnach. Ostatnio, jak wam mówiłem, szukaliśmy ojca Tomasza, to mówił, że on próbował, cały czas próbował tam w ośrodku na tych bębnach. O, patrzcie, już ojciec Tomasz tutaj jest. Ojcze, ja ojciec coś zagra, bo pomyślą, że to my to jest w playbacku. O, pięknie, pięknie. No to gramy na krańce świata.
No to jest piękne odkrycie ojca Jana Góry, bo znalazł taki fragment. Kiedyś napisał taki felieton pod tym tyłem właśnie Na krańce świata w 2009 roku w drodze i tam mówi, że odkąd Ziemia jest okrągła, to już nie ma co na zewnątrz szukać krańców świata, tylko najlepiej poszukać ich w sobie, w drugim człowieku. I czasami właśnie dla Pana Boga, czy dla drugiego człowieka, czy dla mnie nawet samego, ja jestem krańcem świata, a to dla młodych ludzi myślę, że jest bardzo ważne, żeby odkrywać, kim jestem.
Symbolem tegorocznego apelu był lednicki różaniec.
To, co było piękne, że wszyscy, którzy rozmawialiśmy o tym i decydowaliśmy się, zachwyciliśmy właśnie, że to ma być różaniec. I że wszyscy w tym byliśmy zgodni i to było bardzo ważne. A potem dopiero przyszło zrozumienie i w tym zrozumieniu, że różaniec jest drogą. Właśnie tajemnica po tajemnicy, paciorek po paciorku, to jest dokładnie to, czego my potrzebujemy. Żeby iść krok krok po kroku tą drogą, która prowadzi na krańce świata.
25 lat temu nad lednickimi polami Jan Paweł II przyleciał helikopterem i pobłogosławił uczestników. Od tego czasu Lednica pokazała, że jest potrzebna.
No, myślę, że to jest potwierdzone i mimo tego właśnie, że 2 lata nie było nas tutaj, znów wróciliśmy, nie? Jakby, że to jest ważne miejsce dla wielu. I ja bardzo wierzę w to, że to jest błogosławieństwo ojcostwa, które właśnie zostawił nam święty Jan Paweł II, ale też ojciec Jan, bo on bardzo dużo też mówił o ojcostwie. A ojcostwo to znaczy nasza tożsamość, nasze poczucie wartości czy godności i to jest to miejsce, gdzie można to po prostu odnaleźć.
Na tegoroczny apel organizatorzy zaprosili wszystkich, młodych duchem, bez względu na wiek.
Zaprosiliśmy wszystkich też, bo no właśnie, ta przerwa nas do tego jakoś zaprosiła. Nie będzie za tydzień, tak jak było to w zwyczaju Lednicy Malucha, więc zaprosiliśmy i też dzieci, a jak dzieci to i rodziców, a jak rodziców to i dziadków, więc to się nagle zrobiło po prostu spotkanie dla wszystkich i bardzo się z tego cieszymy, że tak jest, chociaż młodych ewidentnie jest najwięcej.
I zawsze warto tu być osobiście.
No warto, my przyjechaliśmy, nie żałujemy, no ale jeżeli nie przyjedziesz, to nie posmakujesz. Nawet to właśnie oglądanie nas online nie daje tego doświadczenia, które daje bycie tutaj na żywo. I dlatego tylko tutaj na żywo zapraszamy.
W czasie apelu nabożeństwo odprawił prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak.
Trzeba być razem, trzeba się spotkać, trzeba razem czuwać. Dlatego bardzo Wam dziękuję, że znów wszyscy jesteśmy razem. I trzeba się modlić. Tak, trzeba wołać. Przybądź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych, ogień swej miłości racz w nas zapalić. Oto się dzisiaj w szczególny sposób modlimy. Moi kochani, pozwólcie, że jednak szczególne słowa skieruję do naszych sióstr i braci z Ukrainy, którzy też są z nami. Powitajcie ich, powitajmy serdecznie oklaskami wszystkich Ukraińców, którzy dali się zaprosić i są z nami na tych polach. Christos Voskres! Waistnu Voskres!
Do młodych mówił też przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gondecki.
Bardzo się cieszę z tego, że po tych perturbacjach, które towarzyszyły przygotowywaniu lednicy poprzednich, możemy się cieszyć zaczątkiem tej nowej lednicy, która z powrotem pokazuje, jaka jest moc tradycji.
Uczestnicy wysłuchali też papieża Franciszka. Wszyscy zapowiadają, że na lednicy spotkają się znów za rok.
Będą kolejne, mam nadzieję. No tak dzisiaj już ksiądz prymas to mówił, że już czeka, więc czy można się temu sprzeciwiać i przeciwstać? Nie. Tak serio mówiąc, bardzo, bardzo się cieszymy już na następne.
Na krańce świata, na krańce świata.
A na kolejny apel trzeciego tysiąclecia organizatorzy zapraszają za rok, 3 czerwca. Warto już teraz zarezerwować sobie ten termin. Pozostajemy w klimatach sprzed 25 lat. Podczas 6 pielgrzymki do Polski Jan Paweł II wygłosił w Kaliszu pamiętną homilię, w której apelował o poszanowanie i ochronę życia poczętego. Mówił wówczas: miarą cywilizacji, miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury, jest jej stosunek do życia. Czy dziś słowa świętego papieża brzmią tak samo jak w 1997 roku? Nad tym zastanawiali się uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Życie najpiękniejszym darem Boga.
Ksiądz Andrzej Pryba, misjonarz Świętej Rodziny, prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dobrze jest powspominać coś, co się wydarzyło. 25 lat temu był tutaj, w tym miejscu, święty Jan Paweł II. Pamiętam tamto wydarzenie, bo miałem okazję być tutaj wówczas w Kaliszu. Jak ludzie, sporo ludzi było, jak entuzjastycznie reagowali na jego wypowiedzi, nieraz i takie dosyć trudne, ale właśnie z taką refleksją przyjmowali. Ale myślę sobie, nie samo wspominanie to byłoby za mało, bo potrzeba pewnego nowego impulsu. No, wspominanie ma sens wtedy, kiedy mamy pewien pomysł, chcemy coś nowego robić i chcemy podejmować nowe inicjatywy. Myślę, że taka myśl była też i pasterza tej diecezji, kiedy zastanawiając się, jak uczcić to wydarzenie, że właśnie szuka odpowiedzi na pytania, jak dzisiaj po 25 latach należałoby mówić na te same tematy, jak trafić do człowieka, który żyje dzisiaj. Jest on inny niż ten, który żył 25 lat temu. Inna mentalność. I na pewno tutaj te pytania, które się pojawiają, a były one też adresowane do wykładowców, do prelegentów tego sympozjum, żeby poszukiwać odpowiedzi właśnie na nie. I myślę, że to sympozjum ma sens i to głęboki sens i mam nadzieję, że przyniesie to wiele dobrych owoców.
Ksiądz Piotr Górski, wykładowca Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzisiaj łatwiej nam jest może papieżowi stawiać pomniki, nie? Ale takim najważniejszym pomnikiem jest jego nauczanie, które jest jakby też jego testamentem. Mówimy przecież o Janie Pawle II, że on był personalistą, czyli gdzieś w samym centrum jego nauczania był zawsze człowiek. I człowiek ze swoją godnością. I to, co my tutaj dzisiaj na tej konferencji robimy i co pięknie wybrzmiewa na różnym polu, bo było i spojrzenie filozoficzne na godność człowieka, na to, kim jest człowiek, z czego wynika jego godność jako osoby, jako człowieka i na gruncie biblijnym, i na gruncie takim intelektualnym, psychologicznym, z wielu rodzajów spojrzeń na godność człowieka. Dzisiaj spoglądaliśmy, jeśli można tak powiedzieć. Dzisiaj jest taki czas, gdzie w kontekście tej całości i tej całej pandemii, tej wojny i tego wszystkiego, co się dzieje, ale też może nie chcę powiedzieć, że może jakiejś takiej większej demoralizacji, bo ja myślę, że człowiek zawsze się z tym mierzył, z własnym jakimś grzechem, słabością i z taką tendencją do tego, co dzisiaj też wybrzmiało, że chcemy używać drugiego człowieka, nie chcemy się nim posługiwać, chcemy, by człowiek stał się produktem konsumpcyjnym, póki jest użyteczny. I ta konsumpcja, ta cywilizacja gdzieś nam narzuca taki sposób myślenia. A jednak dla świętego Jana Pawła II zawsze priorytet to było być, a nie mieć. To nie jest tak, że drugi jest dobry, jeśli nie jest użyteczny i kiedy się zepsuje, jest chory, czy już jest niedołężny, to wtedy pozbywam się problemu, a dzisiaj jest taka tendencja, nie? Ale żeby zobaczyć, że istniejemy dla, że też człowiek, który jest chory na wózku, czy rodzi się jako osoba niepełnosprawna, ona potrzebuje też naszej miłości. To nie jest problem, rzecz, której się trzeba pozbyć, ale to jest zawsze człowiek w całej jego godności.
Pomysł też na to sympozjum był następujący, by z jednej strony pokazać pewne założenia teoretyczne, żeśmy też odwoływali się do myśli Jana Pawła II, ale i do nauczania Kościoła na aktualne tematy związane właśnie z problematyką życia ludzkiego, daru życia ludzkiego, ale też małżeństwa, rodziny, podejścia do seksualności, płciowości, szacunku dla rodzącego się życia, prawda? Także oprócz tych teoretycznych, jak wspomniałem, konferencji, wykładów, referatów, były wypowiedzi tych, którzy są na pierwszej linii frontu, którzy właśnie posługują w praktyce. Z jednej strony chociażby to wystąpienie księdza doktora Kazimierza Musioła, akurat miałem okazję zapoznać się z jego pracą doktorską, dysertacją jako recenzent tejże pracy, szalenie mi się spodobała. Wiele ciekawych wyników badań, czyli można powiedzieć tak, od strony teoretycznej zostało to przedstawione, ale to nie tylko to, bo okazuje się, że na pierwszej linii frontu pracuje też towarzyszy małżeństwom, które doświadczają niepłodności. To niezwykle jest to sprawa dla nich trudna, bolesna, a z drugiej strony no właśnie to jest wyzwanie też dla Kościoła, dla jego posługi pastoralnej wobec tych ludzi, którzy przeżywają ten dla nich niezwykle trudny problem. Także z jednej strony teoretyczne badania, które pokazują pewną prawdę na ten temat i z drugiej strony mówił o tym praktyk, który towarzyszy już od wielu, wielu lat na terenie archidiecezji katowickiej. I także w praktyce możemy powiedzieć, że to duszpasterstwo działa tam, gdzie są właśnie gorliwi, profesjonalni pasjonaci duszpasterzami, więc to jest też pewną taką wartością dodaną tego naszego sympozjum.
Na pątniczy szlak wyruszą w lipcu uczestnicy pieszej poznańskiej pielgrzymki na Jasną Górę. Wojna, która dotyka wielu dziedzin życia, wpływa także na pielgrzymowanie. W tym roku zdecydowanie trudniej będzie m.in. o noclegi na trasie. O tegorocznych pielgrzymkowych nowościach Jacek Butlewski rozmawiał z kapelanem pielgrzymki, księdzem Janem Markowskim. Zanim jednak rozmowa, krótki fragment pieśni, która towarzyszyć będzie tegorocznym pielgrzymom.
cały czas. Zleciłeś nam, Panie, w Tobie pojednanie. Przyszedł czas nawrócenia, przyszedł czas. Nowe czynisz wszystko nowe, nowe dla mnie. Czynisz nowe, nowe czynisz wszystko nowe, nowe dla mnie. Czynisz nowe.
Sytuacja nam się troszeczkę zmieniła przez to, że do bardzo wielu parafian, do bardzo wielu domów przyjechali Ukraińcy i w związku z tym pytanie, czy wystarczy miejsca dla pątników.
Z jednej strony oczywiście liczymy na otwarte domy i serca naszych starych gospodarzy, tam gdzie niektórzy już od wielu, wielu lat nocowali.
To są takie pewniaki na trasie.
Miejmy nadzieję. Z drugiej strony chcemy zadbać o to, żeby nikt nie pozostał na noc na dworze i dlatego chcemy dać szansę takiego noclegu i w szkołach, i w remizach.
Bo jest takie niebezpieczeństwo, że jest tych rodzin więcej?
No oczywiście, istnieje taka możliwość i jednym z takich obowiązków jest to, żeby między innymi i bezpiecznie, i może na tyle, na ile się da, w miarę wygodnie każdego dnia odpocząć przed kolejnym dniem pielgrzymowania. I tu jest jakby też ten element przygotowania do pielgrzymki, że bez śpiwora, bez jakiejś karimaty czy materaca lepiej nie wyruszać, bo to jest jakby taka podstawowa rzecz, która może się każdego dnia, właściwie każdej nocy przydać.
Czy macie takie sygnały gdzieś tam z trasy, że może być kłopot właśnie, taki organizacyjny, taki kłopot z zapewnieniem tego dachu nad głową i stąd właśnie poszukiwania szkół na przykład?
Znaczy to są jakby dwustronne działania, bo z jednej strony właśnie te miejsca, gdzie przybyli mieszkańcy Ukrainy do naszego kraju i rzeczywiście są może tam większe grupy tych osób, a z drugiej strony też jeszcze nie do końca znana liczba pielgrzymów, więc lepiej być przygotowanym na większą ilość, mieć przygotowane więcej miejsc noclegowych, niż w czasie pielgrzymki mocno martwić się o te miejsca wypoczynku. W tym roku już 88 raz wyruszymy na szlak pielgrzymkowy z Poznania do Częstochowy, chociaż nawet jeśli komuś się wydaje, że zostaje dużo czasu, to jak doskonale wszyscy jakoś to odczuwamy, czas biegnie tak szybko, że prawdopodobnie zawsze już jest za późno albo jest ciągle tuż przed pielgrzymką.
Te dwie ósemki trochę mi się kojarzą z dwoma znakami nieskończoności.
No może być to takie skojarzenie, bo jeżeli przyjmiemy taką bardzo chrześcijańską postawę, że całe nasze życie jest jedną wielką pielgrzymką i nie tylko kończy się tu na ziemi, no to faktycznie tak, jest to jakiś element tej nieskończonej pielgrzymki naszego życia.
Czyli już teraz należy się przygotowywać do pielgrzymki, tak duchowo, ale myślę, że też tak chociażby jeśli chodzi o wytrzymałość.
Te przygotowania do pielgrzymki to zapisy. W tym roku szczególnie zachęcamy wszystkich, którzy chcą wziąć udział w naszej pielgrzymce do Częstochowy, do tego, aby zapisać się przez internet. Na naszej stronie internetowej, na Facebooku pielgrzymki znajdują się odpowiednie informacje, link do strony zapisów. Tam właściwie wszystkie szczegóły się znajdują i warto to zrobić, bo z przyczyn bardzo prostych, właśnie organizacyjnych jest to ważne. Druga rzecz to nastawienie ducha. Pewnie część pielgrzymów wychodzi tak po prostu z domu. Niektórzy czasem podejmują decyzję wcześniejszego dnia rano o tym, że 6 lipca przyjdą do katedry i pójdą na pielgrzymkę. Ale jeśli ktoś już dzisiaj myśli o pielgrzymowaniu, to takie nastawienie duchowe, że to tak zwane rekolekcje w drodze, myślę, że jest bardzo ważne, żeby też swoje oczekiwania budować względem tego czasu. No i trzecia rzecz to właśnie to przygotowanie fizyczne.
Bo do przejścia dziennie ile? 30-40 km?
W zależności od dnia, czasem będzie taki dzień, gdzie będzie około 15 i można potraktować go jako dłuższy spacer, ale też będą dni w niektórych grupach, gdzie będzie do przejścia blisko 50 km. Z jednej strony oczywiście, jeżeli ktoś się czuje może taki trochę słabszy albo nawet jakoś tam schorowany, może być to trudność, co nie oznacza, że najlepsi sportowcy na pielgrzymce sobie ze spokojem dawali radę, bo byli tacy, którzy po pierwszym dniu pielgrzymki na trasie chociażby Poznań Środa Wielkopolska niestety, ale musieli wracać do domu, bo okazało się, że niespodziewanie zdrowie zawiodło. Co oznacza, że to nie tylko jest taki pobożny, dłuższy spacer, ale rzeczywiście też doświadczenie religijne, takie, które powoduje, że w zależności od intencji może się okazać, że to też się przejawia w takich naszych objawiach fizycznych.
Pewne rzeczy mogą zaskoczyć na pielgrzymce i to rzeczy nieoczywiste, o których byśmy nie pomyśleli, zaczynając być może od butów.
Możliwe, że same tenisówki niekoniecznie będą idealne, bo może się okazać, że jednak asfalt pochłonie te tenisówki. Aczkolwiek, po pierwsze, i to jest pewnie taka najważniejsza zasada, jakiekolwiek by to nie było ubówie, ważne, żeby nie było kupione w dniu pielgrzymki. Jednak warto je trochę rozchodzić. A to już, czy ktoś idzie w adidasach, czy idzie w sandałach, czy w jakimkolwiek innym obuwiu, jest to sprawą już dosyć indywidualną, pewnie zależną od tego, jak na co dzień chodzimy w ciągu roku i do czego nasze nogi są przyzwyczajone. To, co jakoś może zadziwiać w różnych innych takich okolicznościach pielgrzymkowych, to, że nie jesteśmy sami. Dla tych, którzy idą po raz kolejny, jest to sprawa oczywista, ale dla tych, którzy wyruszą po raz pierwszy, mogą się zdziwić, że to też jest jakieś takie specyficzne doświadczenie Kościoła, albo jesteśmy przyzwyczajeni tylko i wyłącznie do mszy świętej, gdzie każdy wie, co ma robić i w którym momencie. Inni może bardziej są przyzwyczajeni do jakiejś indywidualnej, takiej prywatnej modlitwy, może nawet w ciszy. To okazuje się, że to przeżywanie wiary dzieje się i w takich okolicznościach przyrody, pewnej grupie osób, czasem zupełnie obcej sobie. Do tego jeszcze modlimy się ciągle idąc. Te wszystkie sytuacje powodują, że możliwe, że czyjeś spojrzenie na to, jak wygląda Kościół, z jakich osób się składa, jak funkcjonuje, będzie zupełnie inne niż dotychczas.
Radio Poznań patronuje pielgrzymce i też wiem, że wy organizatorzy także przez ten patronat, ale przez szereg innych działań promocyjnych chcecie dotrzeć do ludzi, zachęcić ich do tego, żeby myśleli, żeby się decydowali na udział.
Tak, można powiedzieć, że są nawet dwa sposoby pielgrzymowania, bo to może być ważne dla naszych słuchaczy. Z jednej strony to zwykłe, standardowe pielgrzymowanie, które rozpoczyna się tak oficjalnie 6 lipca w Katedrze Poznańskiej i kończy się 15 lipca na Wałach Jasnogórskich. I to jest dla tych, którzy i mają trochę wolnego czasu i dobrych chęci, ale też pojawią się informacje i w parafiach miasta Poznania, innych miejscowości naszej diecezji, na stronie internetowej, Facebooku, o tak zwanej pielgrzymce duchowej. Jest to pewna alternatywa dla tych, którzy muszą pozostać w domu, albo z przyczyn takich zawodowych, może rodzinnych, może też zdrowotnych, ale jednocześnie będą mieli szansę na to, żeby towarzyszyć duchowo pielgrzymom poprzez własną modlitwę podczas wieczornej mszy świętej, modlitwy różańcowej w parafiach miasta Poznania i nie tylko. Myślę, że to też jest taka ważna alternatywa dla wielu osób i każdego roku może nie jest to jakaś niesamowicie liczna grupa, ale dosyć spora, która też się cieszy, że w taki sposób mogą każdego dnia w innym kościele, czyli w sumie też odbywają pielgrzymkę po różnych świątyniach naszego miasta. No i pamiętają o tych, którzy też w ich intencjach idą przed obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.
Teraz w pełni już taki głęboki oddech bierzecie na starcie i uwolnieni z tych okowów pandemii ruszacie.
Tak, w tym roku szczególnie to będzie istotne dla pewnie starych pielgrzymów, którzy byli przyzwyczajeni do tego numerycznego podziału naszej pielgrzymki. Pojawia się pewna nowość. Dlatego kto pójdzie po raz pierwszy, może się okazać, że ta nowość będzie bardzo czytelna. Jakoś z tymi nowościami koresponduje hasło naszej pielgrzymki, oto stało się nowe, zaczerpnięte ze świętego Pawła. A ta nowość to taka zmiana nazewnictwa grup. Już nie będziemy numerować grup, ale w tym roku pójdziemy szczególnie z tymi poznańskimi grupami, z takimi bardzo znaczącymi cechami charakterystycznymi. Zostały nadane konkretne nazwy grupom, które odzwierciedlają to, co w sumie działo się w tych grupach przez poprzednie lata. I będą to grupy pokutna, młodzieżowa, ekstremalna, uwielbienia, biblijna, wyciszenia, rodzinna i miłosierdzia. Pozostałe 4 grupy, które również tworzą poznańską pierwszą pielgrzymkę na Jasną Górę, wychodzą z pozostałych miejscowości, jak na przykład Opalenica, Bóg, Leszno, Grodzisk Wielkopolski.
To również... wszystko jest poznańska, tak, pielgrzymka. Tak. Bierzecie to w klamrę.
Tak, to jest wszystko połączone z sobą, ale tamte grupy będą miały nazwy, które będą pochodzić od miejscowości, z których grupy wychodzą.
Czym jest układ taneczny z Bogiem? Już teraz zdradza salezjanin ksiądz Szymon Kasprzak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Obchodzimy dzisiaj uroczystość Trójcy Świętej. Jeden Bóg w trzech osobach to jedna z głównych prawd naszej wiary. Jak to jest, że jest jeden Bóg, a jednocześnie zarówno Stworzyciel jest Bogiem, Zbawiciel, Jezus Chrystus jest Bogiem, a także Duch Święty, Ożywiciel jest Panem, więc także jest osobą boską. Trudno nam wniknąć w tę tajemnicę rozumem i nie pogubić się bez filozoficznych definicji osoby czy natury. Nie jeden teolog próbował wytłumaczyć tę prawdę, jednak najczęściej próbę tłumaczenia Trójcy Świętej kwitujemy znanymi słowami świętego Augustyna. Szybciej muszelką przelejesz morze do małego dołka, niż zrozumiesz prawdę o Trójcy Świętej. Niemniej jednak prawda o trzech osobach boskich jest pewna, ponieważ objawił ją sam Chrystus. Pamiętam, jak na egzaminie z teologii miałem za zadanie wytłumaczyć ośmioletniej Eli tajemnicę Boga, czyli właśnie prawdy o Trójcy Świętej. Myślę, że także dzisiaj ten język opisowy daje nam najwięcej informacji. Informacji, którą możemy przyjąć bezpośrednio z Ewangelii, żeby trochę bardziej uświadomić sobie, co, że tak powiem, dzieje się w Trójcy Świętej. Warto oddać się takiej medytacji, ponieważ dzięki niej odkrywamy prawdę o nas samych, jako stworzonych na obraz Boga. To, co szczególnie urzeka we wzajemnych relacjach osób boskich, to doskonała jedność, zgoda, harmonia. Tam nikt nigdy nie jest przeciwko komuś. Wszyscy są afirmujący i kochający. Każdy ma swoją odrębność i swoje zadania, a zarazem wspólnie działają, by w swej wszechmocy stwarzać, zbawiać i uświęcać świat. Ojciec miłuje Syna, Syn miłuje Ojca. Miłość ta jest Duchem Świętym, którego wspólnie udzielają światu. Na słowo Ojca mocą Ducha, według Syna uosobionej Bożej mądrości, powstaje świat. Syn jest Zbawicielem przez doskonałe posłuszeństwo woli Ojca. Raduje się, mogąc niejako ustąpić miejsca Duchowi Świętemu na świecie, który jest wspólnym darem Ojca i Syna dla tych, których Syn umiłował do końca. Duch prawdy poucza, przypomina słowa Jezusa, których nie mówił od siebie, ale które usłyszał od Ojca. Doskonała harmonia i pokój, współpraca, ale bez wymieszania, bo to nie Duch powiedział i zaczęło istnieć. I to nie Ojciec zawisł na krzyżu. I to nie Syn Boży zstąpił w wieczerniku w postaci języków ognia na Matkę Bożą i apostołów. Fascynująca jest prawda o Trójcy Świętej. Ta doskonała komunia osób, tak precyzyjnie uchwycona przez Ewangelistę Jana, jest szczególnie kontemplowana w chrześcijaństwie wschodnim. Do tej nieustającej, owocnej wymiary darów odnosi się termin perychorezy, czyli takiego właśnie przenikania się pomimo różnic i odrębności. Przenikanie to przypomina doskonały, zwiewny taniec trzech osób. Podobnie jak siła odśrodkowa działa na wirujących tancerzy, podobnie teologia tłumaczy skutki komunii osób boskich dla świata. Ową siłą odśrodkową w Trójcy Świętej jest miłość, która stwarza świat i nieustannie podtrzymuje go w istnieniu. O tym, co to znaczy dla nas, zastanowimy się po muzycznej przerwie. Można powiedzieć, że komunia osób boskich jest nie tylko stylem ich działania, działania Boga, ale jest stylem bycia Boga, bo jest miłością. Ten styl jest pierwowzorem relacji międzyludzkich, bowiem to właśnie na obraz i podobieństwo tego trójjedynego Boga stworzony został człowiek. Co ciekawe, zwróćmy uwagę, że człowiek został stworzony także jako komunia osób, komunia mężczyzny i kobiety. To właśnie człowiek stworzony jako mężczyzna i kobieta jest obrazem komunii samego Boga. Ludzie żyli w słodkiej zażyłości ze Stwórcą do momentu grzechu. Nieposłuszeństwo wprawdzie zniszczyło tę rzeczywistość, jednak nie zaprzepaściło naszego podobieństwa do Boga, które wpisane jest w naszą naturę. Jednakże po grzechu komunia osób nie jest już dla nas oczywista, choć wpisana w naszą naturę. Ponieważ natura zraniona została grzechem, także nasza zdolność komunii, zamiast być stylem bycia, stała się zadaniem, celem, który stopniowo z Bożą pomocą nabywamy, którą On sam buduje, zapraszając nas do wspólnoty swego mistycznego ciała, Kościoła, przez sakrament Chrztu Świętego, a następnie zapraszając nas do Komunii Świętej, gdzie udziela nam swego życia, udziela także Ducha Świętego, Ducha miłości, jedności i pokoju, Ducha rękojmie, gwarancję komunii, w którym zanurzani jesteśmy także poprzez bierzmowanie. Tę komunię wzmacnia, wchodząc w rzeczywistość ludzkiej miłości w sakramencie małżeństwa oraz w służbę bliźniemu w kapłaństwie. Tę komunię naprawia w sakramencie pokuty i pojednania i wspiera w godzinie próby przez zjednoczenie z cierpieniem Chrystusa w namaszczeniu chorych. Komunia staje się zatem stylem życia chrześcijan. Ze względu jednak na ludzką słabość i grzeszność musi być nieustannie udzielana przez Boga komunię w Trójcy Świętej, a także nieustannie poszukiwana, budowana i chroniona przez nasze ludzkie wysiłki. Doskonałym miejscem na budowanie takiej komunii są ludzkie wspólnoty, takie jak rodzina, grono przyjaciół czy wspólnota formacyjna. Świetlanym przykładem doskonałego połączenia działania łaski oraz ludzkiej współpracy z tą łaską w budowaniu komunii są święci błogosławieni. Warto wspomnieć, zwłaszcza dzisiaj, 12 czerwca, kiedy przypada ich liturgiczne wspomnienie, błogosławionych oratorianów z Poznania, ogłoszonych błogosławionymi przez świętego Jana Pawła II. Tak zwana Piątka Poznańska to 5 młodych chłopaków, którzy dokładnie 80 lat temu zostali zgilotynowani w więzieniu w Dreźnie jako wrogowie polityczni. Ich życie związane było z salezjańskim oratorium przy ulicy Wronieckiej w Poznaniu. To tam poznawali Boga, komunię osób boskich i tam budowali swoją przyjaźń, która okazała się być ich siłą i pocieszeniem w godzinie próby, w godzinie śmierci. Ich słowa pożegnania z bliskimi, tak zwane listy spod gilotyny, są niezwykłym świadectwem ich dojrzałej wiary, przeżywania komunii z Bogiem, ze sobą nawzajem, a nawet z rodzinami, z którymi rozdzieliła ich tragedia wojny i więzienia, a nawet śmierć. Pokój, jaki bije z ich słów, możliwy jest tylko, jeśli człowiek wejdzie w ten swoisty układ taneczny z Bogiem, w którym zostaje obficie obdarowany Bożym życiem, Bożą miłością i Bożym pokojem pomimo przeciwności. Błogosławiony Czesław Jóźwiak pisał tak do swoich bliskich: powiadam wam, moi drodzy, że z taką radością schodzę z tego świata więcej, aniżeli miałbym być ułaskawionym. Wiem, że Maryja, wspomożycielka wiernych, którą całe życie czciłem, wyjedna mi przebaczenie u Jezusa. Przed chwilą wyspowiadałem się i zaraz przyjmę komunię świętą do swego serca. Ksiądz będzie mi błogosławił przy egzekucji. Poza tym mamy tę wielką radość, że możemy się przed śmiercią wszyscy widzieć. Wszyscy koledzy jesteśmy w jednej celi. Drodzy, niech to świadectwo życia komunią z Bogiem i z ludźmi błogosławionego młodzieńca z Poznania będzie dla nas zachętą, by naśladować miłość Boga w relacjach naszej codzienności.
A historia błogosławionej piątki oratorian związana jest ściśle z poznańskim kościołem przy ulicy Wronieckiej. Może zatem przy okazji niedzielnego spaceru warto dziś odwiedzić to miejsce. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Kretkowski. Kłaniamy się Państwu nisko. Do usłyszenia w najbliższy czwartek w Boże Ciało. Świąteczne wydanie Między Niebem a Ziemią.
Między Niebem a Ziemią.